analizujemy doktrynę Xi Jinpinga nie jako zwykły system autorytarnego zarządzania, lecz jako kompleksowy projekt budowy nowoczesnego państwa cywilizacji. Teza jest jasna. Chiny dążą do ustanowienia modelu globalnej dominacji, będącego alternatywą dla Zachodu. W tym ujęciu synteza marksizmu, tradycji imperialnej i zaawansowanej technologii ma doprowadzić do wielkiego odrodzenia narodu chińskiego. Tekst ukazuje mechanizm, w którym rozwój wysokiej jakości, ekocywilizacja oraz bezpieczeństwo narodowe zostają zintegrowane w jeden spójny aparat sprawczości strategicznej. W tym układzie partia pełni rolę meta-instytucji, definiującej sens istnienia państwa. Analiza ta rzuca wyzwanie zachodniej percepcji nowoczesności. Sugeruje, że Pekin przestał być jedynie fabryką świata, a stało się jego laboratorium mocarstwa. Znaczenie tej diagnozy wykracza poza geopolitykę. To lekcja o konieczności posiadania własnej doktryny i celu długiego trwania, bez których państwa stają się jedynie biernymi komentatorami cudzych strategii. Władzy Xi Jinpinga nie można rozumieć jedynie przez pryzmat dyktatury czy autorytaryzmu. To projekt nowej ery. Odbudowa ciągłości cywilizacyjnej, w której państwo, partia i technologia stają się jednym organizmem. Xi to współczesny cesarz instytucjonalny, nie z krwi, lecz z funkcji rdzenia organizacji. Trzeci tom dzieła The Governance of China to doktrynalny atlas państwa. Oficjalna gramatyka władzy. To strategia przebrana za naturalny porządek rzeczy. Kluczowe pojęcie In Świtaj, nowa era, to akt ustanowienia sensu i przejścia na wyższy poziom rozwoju narodu. To kluczowy punkt zwrotny. Partia ogłasza koniec masowej biedy. Zaczyna się walka o jakość i sens modernizacji. Państwo nie chce być już tylko fabryką świata. Dąży do bycia centrum technologii i wpływów. Rodzi to paradoks. Im silniejsze aspiracje społeczne, tym większa centralizacja władzy. Xi pełni funkcję cesarza instytucjonalnego. Scala wspólnotę w jeden nakaz polityczny. Dwa cele na stulecie. 2020 i 2049 roku. To świecki kalendarz przeznaczenia. Likwidacja ubóstwa i awans technologiczny Chin są faktami, lecz równie realne są napięcia. Starzenie się społeczeństwa, kryzys nieruchomości czy konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. W projekcie Xi Jinpinga dobro człowieka urzeczywistnia wspólnota państwowa, organizowana przez partię. Zachód pyta, jak chronić jednostkę przed państwem. Xi pyta, jak uczynić państwo sprawnym, by podnieść los jednostki. Nadrzędna rola komunistycznej partii Chin to oś całej doktryny. Partia nie jest graczem w systemie. Ona definiuje, czym jest prawomocna władza. W wizji Xi Jinpinga pluralizm nie jest awansem, lecz rozszczelnieniem maszyny dziejowej. Stąd obsesyjna walka z korupcją, która w państwie leninowsko-cywilizacyjnym jest zdradą centrum i prywatyzacją mandatu historii. Kluczem do doktryny stają się czterostronna ufność. Ufność w ścieżkę, teorię, system i kulturę socjalizmu o specyfice chińskiej. Podczas gdy Zachód celebruje wątpliwość, Xi buduje wielką narrację z precyzją inżyniera. Dziś ta strategia ewoluuje w stronę rozwoju wysokiej jakości, opartego na sztucznej inteligencji i nowych siłach wytwórczych. To nie jest zmiana tematu, lecz kolejna warstwa tej samej doktryny. Chiny mają produkować mądrzej i szybciej, stać się autonomicznymi. Celem jest wielkie odrodzenie narodu chińskiego. Droga zaś to socjalizm o specyfice chińskiej i technologiczna samowystarczalność. Nowa era zwiastuje koniec złudzeń, że Chiny staną się wersją Zachodu. To przejście od fabryki świata do laboratorium mocarstwa. Xi odrzuca wzrost ślepy. Chce gospodarki podporządkowanej nie kwartałowi, lecz stuleciu. Potęga zaczyna się tam, gdzie ilość przechodzi w jakość. To nie jest drobny postulat, to próba przebudowy silnika państwa. Chiny muszą przetopić model oparty na taniej pracy i eksporcie. Rozwój wysokiej jakości to transformacja bez utraty kontroli. Suwerenem pozostaje państwo partia. To gospodarka rynkowa w klatce strategicznej. Drugim filarem jest innowacyjność. Nowe jakościowe siły wytwórcze to przejście od liczby robotników do potęgi sztucznej inteligencji, biotechnologii i półprzewodników. Cel jest jasny. Produkować rzeczy, bez których inni nie będą mogli produkować swoich. To gospodarka zależności odwróconej. Chiny to globalne centrum przemysłowe. Odpowiadają za blisko 30% światowej produkcji. Jednak dominacja gospodarcza nie oznacza automatycznie hegemonii cywilizacyjnej. Kolejnym filarem jest cyfryzacja. traktowana nie jako sektor, lecz system nerwowy mocarstwa i tkanka państwa. Ostatni element to przestrzeń technologiczna. Kosmos, kwanty i głębiny morskie. To obszary budowania przewagi, które mają przełamać fizyczne ograniczenia przestrzeni. Inżynieria to zdolność materializacji politycznej woli. W doktrynie Xi Jinpinga podział na gospodarkę i bezpieczeństwo jest naiwny. Łańcuchy dostaw, półprzewodniki, dane czy waluta to wszystko jest broni. Dlatego rozwój wysokiej jakości staje się polityką bezpieczeństwa narodowego. W 2026 roku nacisk przesunie się na usługi i konsumpcję. Kolejnym filarem jest zrównoważony rozwój regionalny. To nie jest samorządowa autonomia, lecz hierarchiczna koordynacja rozwoju. Szóstym filarem pozostaje ekocywilizacja. Ochrona środowiska staje się kluczowym wektorem polityki państwa. Ekocywilizacja to próba przekucia problemów industrializacji w globalne przywództwo. Chiny dążą do pogodzenia bezpieczeństwa energetycznego z zieloną modernizacją. Kolejnym filarem jest otwarcie na świat, rozumiane selektywnie i strategicznie. Pekin chce korzystać z globalizacji, lecz nie zamierza być jej biernym przedmiotem. Rozwój wysokiej jakości to rdzeń doktryny mocarstwa. To odpowiedź na pytanie, jak państwo ma uniknąć pułapki średniego dochodu i wejść do pierwszej ligi świata jako mocarstwo norm oraz technologii. Tłumaczenia często spłycają doktrynę do poziomu słownika zarządzania, podczas gdy oryginał odsłania wolę przekształcenia świata. Państwo bez pojęć nie ma strategii, a bez niej traci sprawczość. Projekt Xi Jinpinga to synteza administracji i technologii w jedną architekturę przetrwania. Europa i Polska powinny zrozumieć, że bez własnej doktryny pozostaną jedynie obserwatorami. Rozwój wysokiej jakości wykracza poza gospodarkę. To model państwa bogatego, lecz niezależnego. Kluczowa jest tu ekocywilizacja, która nadaje modernizacji wymiar moralny i oznacza przemysłową reorganizację relacji z otoczeniem. Ekocywilizacja to ujęcie dialektyczne. Odpowiedź na kryzys środowiskowy, a jednocześnie narzędzie budowy przewag przemysłowych i wpływów międzynarodowych. W planach na lata 2026-2030 ekologia łączy się z bezpieczeństwem i technologią. Dla Xi Jinpinga ekocywilizacja ma wymiar dyscyplinujący. Ochrona przyrody jest elementem dyscypliny państwowej, co prowadzi do kwestii bezpieczeństwa narodowego rozumianego holistycznie. Koncepcja Holistic National Security z 2014 roku traktuje odporność całego organizmu jako priorytet. Fundamentem jest tu bezpieczeństwo polityczne, co oznacza utożsamienie interesu partii z interesem państwa. Holistyczne bezpieczeństwo tłumaczy, dlaczego Xi tak konsekwentnie modernizuje armię. Państwo aspirujące do roli centrum cywilizacyjnego nie może polegać na cudzych gwarancjach. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza ma przejść radykalną restrukturyzację i do połowy XXI wieku przekształcić się w siły światowej klasy. W świecie Xi państwo, które chce mówić o pokoju, musi dysponować instrumentami wojny. Reorganizacje przesuwają ciężar ku przestrzeni kosmicznej, cybernetycznej i informacyjnej. Przewagę zdobędzie ten, kto szybciej widzi, liczy i integruje dane. Integracja cywilno-wojskowa rozmywa granice między technologiami cywilnymi a militarnymi. Sztuczna inteligencja zajmuje miejsce szczególne. Xi postrzega ją jako narzędzie historycznego przeskoku. Integracja gospodarki, technologii i armii służy budowie państwa odpornego. Dla Xi postrzega oznacza to zdolność przetrwania presji zewnętrznej. To centralne przywództwo, kontrola ryzyka oraz bezpieczeństwo. Mamy tu dwa modele odporności. Pluralizm oraz koordynację. Ta druga ma jednak swoją cenę, tłumienie krytyki i brak niezależnej korekty. Państwo narzucające jedną linię może pomylić ją z prawdą. Nie wolno jednak mylić braku liberalizmu z brakiem sprawczości. Chiny udowodniły, że system autorytarny potrafi być innowacyjny i skuteczny w mobilizacji zasobów. Cel Xi Jinpinga jest jasny – odrodzenie narodu i bezpieczeństwo systemu. To synteza doktryny i kadr, bez której państwo staje się jedynie biurokracją. Ekologiczno-bezpiecznościowy wymiar doktryny Xi pozwala lepiej zrozumieć jego stosunek do świata. Chiny deklarują pokojowy rozwój, lecz jednocześnie budują instrumenty, które mają uniemożliwić innym narzucenie im woli. Ekocywilizacja, bezpieczeństwo i armia stanowią dowód na to, że Xi myśli kategoriami całości państwa. Polska i Europa potrzebują świadomości, że ekologia bez przemysłu staje się importem moralnego komfortu, a bezpieczeństwo bez technologii prośbą o opiekę. Chiny chcą współtworzyć reguły ładu światowego. Dyplomacja ma bronić interesów Pekinu i projektować jego wolę poza granicę. W doktrynie Xi Jinpinga wszystko służy powrotowi państwa środka do centrum światowej sceny. Kluczowym pojęciem jest globalna wspólnota wspólnej przyszłości będąca konkurencyjną wizją ładu międzynarodowego. Chiny oferują infrastrukturę i kredyt zamiast pouczeń, co buduje zależności wobec globalnego południa. Wizje te uzupełniły inicjatywy rozwoju, bezpieczeństwa, cywilizacji oraz zarządzania globalnego, tworząc pakiet alternatywnego ładu. Nie wolno dać się zahipnotyzować miękkości chińskich pojęć. Wspólna przyszłość to w rzeczywistości świat wielobiegunowy, podatny na wpływy Pekinu. Suwerenność z kolei oznacza ochronę reżimów przed naciskiem Zachodu, przy jednoczesnej dominacji najsilniejszej gospodarki. Głównym narzędziem tej wizji jest inicjatywa pasa i szlaku. To geografia polityczna w betonie i kredycie. Kto wyznacza szlak, ten decyduje o kierunku ruchu. Chiny budują strefy wpływów bez kolonializmu zbrojnego. To imperium z harmonogramem spłat i portem głębokowodnym. Najtwardszą granicą chińskiej polityki zagranicznej pozostaje jedność terytorialna. Dla Xi Jinpinga to fundament doktryny państwowej zakorzeniony w wizji państwa środka. Idea wielkiego zjednoczenia ma przywrócić naturalny ład po latach upokorzeń. Hongkong i Makao mają zachować autonomię wyłącznie w ramach suwerenności centrum. Najpoważniejszym testem pozostaje jednak Tajwan. Wyspa nie jest sąsiadem, lecz niedomkniętą raną wojny domowej. Choć Xi mówi o pokojowym zjednoczeniu, nie wyklucza użycia siły przeciw separatyzmowi. Doktryna ta jest ćwiczona codziennie w przestrzeni morskiej i powietrznej, stanowiąc jeden z najbardziej zapalnych punktów świata. Tajwan to centrum produkcji półprzewodników. Jego utrata uderzyłaby w globalną gospodarkę cyfrową i sztuczną inteligencję. To punkt przecięcia suwerenności z amerykańską strategią Indo-Pacyfiku. Stany Zjednoczone grają tu dwie gry, militarną oraz językową. W geopolityce słowa są zwiadem artylerii. Mukt Powur Suwerenai Tau. Najpierw zmieniają się nazwy, potem drżą mapy. To przestrzeń szarej presji i badania granic wpływu. Jedność terytorialna silnie legitymizuje władzę partii. W doktrynie Xi Jinpinga KPCH przejmuje misję zjednoczenia państwa i obrony granic. Kwestia Tajwanu nie jest kartą negocjacyjną, lecz elementem opowieści o końcu upokorzenia. Polityka zagraniczna Xinena łączy rolę obrońcy suwerenności, lidera globalnego południa oraz cywilizacji alternatywnej wobec Zachodu. Chiny kwestionują zachodnią definicję postępu. Państwo poważne nie oddziela dyplomacji od przemysłu, technologii i pamięci historycznej. Zachód wierzy, że racja moralna wystarczy. Chiny przypominają, racja bez infrastruktury jest tylko przemówieniem. W doktrynie Xi Jinpinga jedność terytorialna to sprawdzian powrotu państwa środka do centrum historii. Kultura nie jest tu ozdobą, lecz filarem władzy. Pozwala Chinom widzieć się jako cywilizację powracającą na właściwe miejsce. Kluczowa jest czterostronna ufność. Zaufanie do ścieżki teorii, systemu i kultury socjalizmu o specyfice chińskiej. Ufność w ścieżkę to odrzucenie zachodnich modeli rozwoju. Xi twierdzi, że Chiny mogą być nowoczesne, nie stając się Zachodem. Mogą korzystać z rynku i technologii bez liberalnej demokracji. Podczas gdy Zachód pyta o wolność jednostki, Xi pyta o los całej cywilizacji. Ufność w teorię to przekonanie, że marksizm dostosowany do chińskich realiów pozostaje skutecznym narzędziem władzy. Jest to marksizm sinizowany, osadzony w logice państwa i nacjonalizmie odrodzenia. Nie dąży on do zaniku państwa, lecz do jego maksymalnej sprawności. Ufność w system oznacza natomiast wiarę w nadrzędną rolę komunistycznej partii Chin. Xi przeciwstawia ten model zachodniej demokracji proceduralnej. Ufność w kulturę to najgłębszy element systemu. Xi Jinping odwołuje się do 5000 lat cywilizacji, by nadać państwu duszę i moralny kompas. Kultura nie jest tu jednak wolną twórczością, lecz zasobem strategicznym. Tradycja zostaje przefiltrowana przez partię, aby wspierać jedność i dyscyplinę. Kluczowa jest metafora korzeni, gdzie fundamentem jest historia i system, a wzrostem modernizacja. Nowoczesne Chiny mają być wynikiem ciągłości, a nie zerwania z przeszłością. Współczesna partia przejęła logikę dawnych mandarynów, łącząc hierarchię i rytuał z nowoczesną technologią oraz bezpieczeństwem. Dawniej egzaminowano z kanonu, dziś sprawdza się lojalność i efektywność. To siła chińskiego modelu, spójność kadr w duchu jednego celu. Ale to i słabość. Ryzyko zamknięcia poznawczego, gdzie prawda ustępuje zgodności z centrum. Doktryna czterostronnej ufności ma być szczepionką przeciw westernizacji. Xi dąży do przełamania monopolu Zachodu na definicję nowoczesności. to walka o słownik świata i zbiorową wyobraźnię. Maksymy Xi to narzędzia kondensacji doktryny. Mają mobilizować przeciw rytualizmowi i ustanawiać etos aktywnego państwa. Działają jak polityczne aforyzmy, użyteczne w szkoleniu posłuszeństwa. W chińskiej sztuce rządzenia aforyzm bywa bardziej praktyczny niż ustawa. Państwo planujące trwać do 2049 roku musi wychowywać pokolenia zdolne rozumieć życie jako element projektu. Xi nie gardzi jednostką, lecz jej dobro interpretuje przez pryzmat partii. W przeciwieństwie do Zachodu, to państwo określa warunki harmonii. Xi nie gardzi jednorod buduje koncepcję państwa cywilizacji. Chiny nie są tylko krajem, lecz cywilizacją w formie państwa. To tarcza retoryczna. Gdy mocarstwo przemawia w imieniu 5000 lat historii, krytyka staje się obrazą kultury. Czterostronna ufność ma chronić przed obcymi kategoriami. To siła, dopóki nie stanie się ślepotą. Kultura jest infrastrukturą strategiczną. Nie wystarczy posiadać dróg i technologii. Niezbędna jest opowieść, która nadaje im sens. Chiny rozumieją to doskonale. Tam konfucjańska harmonia sąsiaduje z cyberbezpieczeństwem, a pamięć upokorzeń z programem kosmicznym. Państwo przyszłości potrzebuje przeszłości, która nie śpi w muzeum, lecz pracuje w fabryce sensu. Europa i Polska nie powinny kopiować chińskiej centralizacji, ale muszą zrozumieć jedno. Bez ufności we własną drogę i kulturę będziemy stale importować cudze ambicje. Państwo bez własnej teorii rozwoju staje się jedynie podwykonawcą cudzej modernizacji. Największą siłą Chin jest zdolność koncentracji. Państwo Xishan potrafi podporządkować cały system jednemu priorytetowi. Drugą siłą jest logika długiego czasu. Plany przekraczają logikę kadencji, pozwalając budować infrastrukturę pod pokolenia. Kolejnym filarem jest synteza kultury z technologią. Xi tworzy cywilizację technologiczną. Ostatnią siłą jest język alternatywny jako narzędzie organizacji debaty i eksportu chińskiej wizji porządku. Pekin stawia na samowystarczalność technologiczną oraz odporność gospodarki. To dowodzi ciągłości. Tom trzeci nie był epizodem, lecz matrycą dla nowszych instrumentów polityki. Kompletność doktryny rodzi jednak ryzyko nadmiernej wiary w sterowność. Państwo Xi zakłada, że procesy społeczne i technologiczne można koordynować z centrum. To działa przy budowie infrastruktury, ale zawodzi tam, gdzie niezbędna jest spontaniczna innowacja i otwarta korekta błędów. Kolejnym ograniczeniem jest demografia oraz aspiracje klasy średniej. Trzecim wyzwaniem pozostaje pułapka technologicznej samowystarczalności. Czwartym ograniczeniem jest reakcja geopolityczna. Piątym ograniczeniem jest aksjologia. Doktryna Xi przyciąga tych, którzy szukają stabilności i alternatywy dla Zachodu. Jest jednak nieakceptowalna dla każdego, kto ceni godność jednostki, wolność słowa i niezależne sądy. Chiny mogą zapewnić dobrobyt, ale nie dają prawa do sprzeciwu. Pojawia się ryzyko imperialnej nadrozciągliwości. Pekin deklaruje sprzeciw wobec hegemonii, a jednocześnie buduje asymetrie militarne i technologiczne. Pełna dominacja wymaga zaufania i wiarygodności moralnej. Mocarstwo może wygrać bitwy produkcyjne, a przegrać zaufanie. Najważniejsza lekcja dla Polski brzmi: budujmy własną zdolność doktrynalną. Chiny pokazują, że doktryna jest infrastrukturą. Dobre państwo nie musi być cesarskie, ale nie może przepraszać za własną sprawczość. Sztuka polega na tym, by nie wybierać między bezradną wolnością a skuteczną niewolą. Chiny uczą, że regiony to strategiczny zasób. Polska powinna przestać traktować je jako resztę po decyzjach centrum, a zacząć widzieć w nich nośniki przewagi komparatywnej. Europa musi zrozumieć, że regulacyjna doskonałość nie wystarczy. Chiny są atrakcyjne, bo przekładają cele na zdolności, podczas gdy Europa zbyt często przekłada je na dokumenty. Doktryna Xi Jinpinga to zapowiedź wielkiej rywalizacji o definicję przyszłości. Zdziwienie w geopolityce jest najdroższą formą ignorancji. Czy nowoczesność musi być synonimem zachodniego liberalizmu? Czy może istnieć wersja potęgi, która łączy cyfrową fabrykę mocy z pamięcią cesarstwa? Xi Jinping buduje świat, w którym wolność zastępuje odrodzenie, a pluralizm dyscyplina centrum. Pozostaje pytanie, czy mocarstwo, które perfekcyjnie zaplanowało każdy krok swojego marszu, potrafi zmienić kierunek, gdy droga nagle się urwie? Czy też jego własna nieomylność stanie się pułapką, z której nie mają wyjścia?